Dziesiątki, powiedziałbym tysięcy. Dziesiątki tysięcy. Czasem było samych mężczyzn tylko 10 tysięcy. Nie mówiąc już o tym, że kobiet pewnie było więcej, nie wiadomo ile dzieci. Ale na tę szczególną uroczystość, na tą niezwykłą, na to niezwykłe przeżycie, Pan Jezus zaprosił tylko 12 swoich uczniów, by razem z nimi łamać chleb i by razem z nimi błogosławić kielich. Poczytujmy sobie to za przywilej, że dostąpiliśmy i my tego zaszczytu, że zostaliśmy zaproszeni do uczestniczenia w łamaniu chleba, w stole pańskim. Poczytujmy sobie to za przywilej, że możemy każdego miesiąca brać chleb do rąk i mówić, to jest ciało Pana. I brać kielich i mówić, to jest krew nowego przymierza, która się za nas przelewa. Uczestniczyć w stole pańskim. To jest przywilej, który może spowszedniał ze względu na częstotliwość powtarzania pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Ale ja pamiętam w tym zborze, w którym się narodziłem na nowo, zwyczaj był taki, że raz, nawet nie zawsze, nawet raz w roku obchodzono Wieczerzę Pańską. Przeważnie miało to miejsce podczas Wielkiej Nocy. I wiem, i pamiętam, i przypominam sobie, z jakim wewnętrznym przygotowaniem się do tej niezwykłej uroczystości zwykle przystępowaliśmy. Bo na długo przed Wieczerzą Pańską bracia podkreślali, że będziemy przystępować do stołu pańskiego, żeby się przygotować do tej uroczystości. Nie chcę mówić, że tamta praktyka była lepsza, ale nie daj Boże, aby to, co czynimy co miesiąc, nam spowszedniało. Miejmy zawsze tę świadomość, że uczestniczymy w chwili, uczestniczymy w czymś niezwykle ważnym, w czymś niezwykle podniosłym, w czymś niezwykle wyróżnionym, bo Pan Jezus zgromadza nas po to, abyśmy uczestniczyli w Wieczerzy Pańskiej. A więc proszę braci, którzy będą dzisiaj nam usługiwać, aby podeszli już tutaj do przodu. Proszę, żebyście bracia zajęli miejsca. Was wszystkich umiłowani poproszę, abyście zechcieli powstać raz jeszcze. I tak stojąc, zanim przypomnimy sobie słowa ustanawiające Wieczerzę Pańską, jeszcze wsłuchajmy się w melodię, która będzie wygrywana. Wiem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.
Święty Panie, stojąc przed Twoim obliczem, chcemy Ci podziękować, że dla Ciebie jesteśmy tak cenni, że dla Ciebie jesteśmy tak drogocenni, że Ty nie srebrem czy złotem wykupiłeś nas, ale położyłeś swoje życie, położyłeś swoje ciało, które było łamane, abyśmy dzisiaj mogli żyć wielbiąc Ciebie. I Panie, dzisiaj trzymamy w swoich rękach ten chleb, ale w sercach naszych Ty prawdziwie mieszkasz. I za ten cud, Panie, chcemy Ci dzisiaj dziękować w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Pan Jezus, pobłogosławiwszy, złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie z Niego wszyscy.
Drogi nasz Panie Jezu, dziękujemy Ci, że powiedziałeś, że mamy brać i pić z tego kielicha, Panie, że to jest przymierze nowe, Panie, przez krew Twoją. I dziękujemy Ci, Panie, że jesteśmy uczestnikami nowego przymierza, Panie, przez Twoją świętą krew, Panie, która ma moc oczyszczać nas z wszelkiego grzechu, Panie. I Panie, Twoim świętym, Panie, krwią zostaliśmy też uleczeni, Panie. Dziękujemy Ci, że została przelana dla naszego zbawienia. Dziękujemy Ci, że jesteśmy, prosimy Cię, abyś nas błogosławił. Panie, amen.
Amen. Wieczerzy Pańskiej w społeczności chleba i kielicha uczestniczyć mogą te osoby, które narodziły się na nowo, przyjęły Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, które prowadzą przykładne chrześcijańskie życie i nie zostały wyłączone z ewangelicznych wspólnot, z ewangelicznej, jakiejkolwiek ewangelicznej wspólnoty, czy to naszej, bądź wspólnoty bratniej, w każdym razie z ewangelicznej. Powiada Boże Słowo, niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. Jeśli w sercu swoim dojdzie do wniosku, że ma wewnętrzne od Ducha Świętego przyzwolenie, to powiada Boże Słowo tak, niech je i z kielicha tego niechaj pije. Według programu naszego nabożeństwa dochodzimy do bardzo ważnego momentu, jakim jest zawsze zwiastowanie, słuchanie, przyjmowanie Słowa Bożego. Proszę, otwórzcie dzisiaj drugą Księgę Królewską, strona 403. Drugą Księgę Królewską, strona 403. Drugi rozdział i niech przed oczami naszymi pojawi się postać jednego z bohaterów Starego Testamentu, mianowicie Elizeusza. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 Twojego ducha. Wielekroć razy z tego miejsca już mówiliśmy, iż Biblia na swoich stronicach przedstawia nam setki, a może tysiące osób. I zgodzimy się chyba z tym, iż te setki, tysiące osób, które przedstawia Biblia, możemy podzielić na dwie bardzo wyraźne grupy. Negatywną i pozytywną. Ta negatywna grupa przedstawiana jest nam po to, aby być dla nas ostrzeżeniem, być dla nas przestrogą. Przez tę negatywną grupę ludzi Bóg jakby chciał nam powiedzieć: uważajcie. Nie postępujcie podobnie jak oni, ponieważ możecie stracić to, co stracili oni. Bo jakżeż inaczej może przemawiać do nas postać choćby żony Lota? Przecież tak wiele Bożych łask doznała. Przecież wyszła, praktycznie rzecz biorąc, za wierzącego człowieka. Przecież oglądała, przyjmowała aniołów w swoim domu. Przecież oglądała na własne oczy nadnaturalne zjawiska, jak grzeszni mieszkańcy Sodomy i Gomory oślepli. A mimo to straciła wszystko. Ten słup soli, w który zamieniła się żona Lota, nic innego nam nie może dzisiaj powiedzieć, jak tylko to: uważajcie. Bądźcie ostrożni, czuwajcie, oby przypadkiem wasze życie nie upodobniło się do tych negatywnych postaci. Ale Biblia także przedstawia nam postacie pozytywne, od których z kolei chce, byśmy się uczyli, by były one dla nas wzorcem, przykładem, by ich pragnienia stały się naszymi pragnieniami. I jedną z takich fascynujących mnie postaci jest prorok Elizeusz. Po raz pierwszy spotykamy się z nim w sytuacji zwyczajnej. Odczytamy, że orał pole swojego ojca. Szedł za pługiem, orząc pole swego ojca. Nie była to jakaś czynność wyjątkowa. Był po prostu rolnikiem. Posłuszny ojcu orał pole, które ojciec zlecił mu, aby orał. I wtedy to podszedł do niego Eliasz, wielki prorok, który spowodował początek, dał początek przebudzeniu po ciemnej nocy, w jaką wprowadził Izraela Achab. I narzucił Eliasz płaszcz na Elizeusza i powiedział: pójdź za mną. A więc zalecił mu, prosił go, zachęcił go, aby pozostawił swoje dotychczasowe życie, swój dotychczasowy styl życia, sposób, a aby poszedł za nim. Jaką decyzję, czy jakie decyzje mógł wybrać Elizeusz? Mógł powiedzieć zwyczajnie, tak jak mówi dziś wielu ludzi: nie mogę, jestem zajęty. Muszę wykonać swoją pracę. Muszę zrobić to, co do mnie należy. Nie mogę. Nie mogę. No bo co mi oferujesz? Ja mam tu konkretne zajęcie, mam konkretne obowiązki, a jeśli posłucham i pójdę za tobą, no to wszystko jest przecież niepewne. Ty przecież sam w zasadzie nie masz miejsca, gdzie by mieszkać. Tułasz się z krańca w kraniec. A więc jakież ja będę miał korzyści z tego, że usłucham twojego wezwania i pójdę za tobą? Ale szlachetność Elizeusza, jego mądrość, jego bojaźń polegała na tym, że bez cienia wątpliwości, bez liczenia, bez mierzenia, co się mu opłaci, a co się nie opłaci, czytamy, że poszedł za Eliaszem. Że poszedł za Eliaszem. To nie jest jedyna postać, która tak uczyniła, gdy została wezwana. Przecież to samo wezwanie usłyszał lata później, wieki później, nie kto inny jak apostoł Piotr, gdy łowił ryby: pójdź za mną. To samo wezwanie usłyszał Mateusz siedzący przy cle: pójdź za mną. I ci ludzie, bez kalkulowania, bez oglądania się na zyski i straty, poszli za tym wezwaniem, na to wezwanie. Poszli. Ale nie wszyscy poszli. Bo przecież pamiętacie człowieka, do którego także Jezus się zwrócił, czy ludzi, do których także się Jezus zwrócił, mówiąc: pójdźcie za mną. Jeden z nich powiedział: ojca muszę pójść pogrzebać. Drugi: ożeniłem się. Trzeci: rolę nabyłem. A jeszcze ktoś inny, gdy usłyszał, co musiałby stracić, gdy pójdzie za Jezusem, powiedział, że nie. W jego kalkulacjach zdało mu się, że to się nie opłaca. Szlachetność Elizeusza na tym polega, że poszedł za mistrzem, za prorokiem, za Eliaszem. Jakżeż błogosławiony jesteś, bracie i siostro, że gdy przed tobą stanęła postać Bożego Syna i usłyszałeś wezwanie, aby pójść, zdecydowałeś się, aby pójść. Jakże nieszczęsny jesteś, o człowiecze, jeśli ciągle odwlekasz z podjęciem tej decyzji. Dziś Duch Święty stawia ci przed oczy Elizeusza, abyś się od tej postaci czegoś nauczył. On, usłyszawszy wezwanie, nie zwlekał, poszedł. Dlaczegoż tak wielu ludzi, a może wśród nich i Ty, ciągle i ciągle zwlekasz. Lata mijają, a decyzji ciągle z Twojej strony nie ma. Nie podejmujesz jej. I to była ta pierwsza błogosławiona decyzja. Okazuje się, bo czasem się słyszy, że Bóg jest zainteresowany tylko ludźmi wielkimi, świętymi, że Bóg jest zainteresowany tylko osobami zamkniętymi w zakonach. Okazuje się, że Bóg jest zainteresowany wszystkimi ludźmi, bo okazała się łaska Boża dla wszystkich ludzi, w tym także i dla tego zwykłego, prostego oracza, jakim był Elizeusz. W tym także okazała się łaska Boża zbawienna dla Ciebie, dla mnie, dla nas. Od naszej decyzji, od naszej odpowiedzi na Boże wezwanie, abyśmy naśladowali Jezusa, zależy, czy podejmiemy, czy pójdziemy, czy też nie pójdziemy. Elizeusz poszedł. I wczoraj zastanawiałem się praktycznie przez cały dzień nad drugą, jakżeż rozważną, jakżeż mądrą, jakżeż ważną decyzją. Zastanawiałem się, co by się stało. Jak ja bym zareagował, gdybym oto jednego dnia spotkał się twarzą w twarz z kimś i miał tę świadomość, że ten, kto przede mną stoi, jest pomazańcem Pana, że na jego modlitwy niebo się otwiera. Gdybym miał świadomość, że to on, gdy się modlił, ogień z nieba sprowadził. Gdybym miał świadomość, że ten, który przede mną stoi, modlił się i niebo na 3,5 roku zatrzymało i deszcz i rosę. Gdybym miał świadomość, że ten, który przede mną stoi, na jego modlitwę niebo spowodowało, że deszcz i rosa znowu zaczęły wstępować. I gdybym wreszcie miał świadomość, że to ten człowiek modlił się za umarłym dzieckiem i to dziecko ożyło. I co ja bym zrobił, gdyby ten właśnie ktoś, stając przede mną, powiedział do mnie: proś o cokolwiek chcesz, proś, co mam dla ciebie uczynić. I gdybym miał tę świadomość, że gdy będzie się modlił, to wszystko się może wydarzyć. Zastanawiałem się, o co ja bym prosił. O co ja bym poprosił. Zastanów się, o co ty byś poprosił. Jakżeż często, gdy ludzie wychodzą do przodu na wezwania podczas ewangelizacji i podchodzimy do nich, aby się modlić o nich i pytamy: o co chcesz, przyjacielu, bracie, siostro, aby się modlić? Odpowiedzi są bardzo różnorakie. I przypuszczam, że tak jak wielu nas tu jest, tak każdy z nas miałby coś innego na myśli, gdyby usłyszał: proś, co mam dla ciebie uczynić. Pewnie niektórzy by prosili od razu, abym był uzdrowiony. Może inni, aby moje małżeństwo. Może inni, abym pracę znalazł. Może inni jeszcze o coś. Ale najprawdopodobniej wszystko to byłoby takie bardzo przyziemne. Powiedziałbym nawet z ciałem związane. Choć jest to ważne, żeby mieć dobrą pracę. Choć jest to ważne, żeby być zdrowym. Choć jest to ważne, żeby małżeństwo nasze było właściwe. Choć ważne, żeby nasza rodzina była zjednoczona. I chyba nikt nie miałby do nas żalu, jeśli byśmy z taką inicjatywą, z taką prośbą wobec tego kogoś wystąpili. I gdy się zastanawiałem, o co ja bym poprosił, prawdopodobnie nie wpadłbym na to, aby poprosić o to, o co poprosił Elizeusz. W każdym razie nie wiem, czy kogokolwiek z nas ta prośba Elizeusza byłaby prośbą priorytetową, pierwszą. Czy byłaby nasza prośba taką, jaka była prośba Elizeusza? A przecież on też mógł poprosić o następną parę wołów, o urodzajne pole, A przecież on mógł prosić także o wiele rzeczy związanych z tą ziemią, związanych z życiem doczesnym. Ale szlachetność Elizeusza, która mi imponuje i prawdopodobnie Bóg ją zamieścił po to, aby była dla nas wzorem i przykładem wartościowania pewnych rzeczy w naszym życiu, ustawiania pewnych priorytetów w naszym życiu. Wiecie, że Pan Jezus też ustanawiał priorytety. Szukajcie najpierw. I wymienił, co jest priorytetem. A zatem wszystko inne jest poniżej tego priorytetu. Ważne jest, żebym był zdrowy, ale jest coś ważniejszego niż to. Ważne jest, żeby mi się dobrze powodziło, ale chyba coś jeszcze jest ważniejszego. Ważne jest, żebym miał miejsce pracy, ale chyba też jest jeszcze jakiś priorytet i nadto. I zwróćcie uwagę, Elizeusz się dwa razy nie zastanawiał. Gdybyśmy my mieli taką szansę, to przypuszczam, niektórzy z nas by pobożnie odpowiedzieli: pozwól, wielki proroku, mężu Boży, żebym się zastanowił. Pozwól, żebym przemyślał. Daj mi miesiąc czasu. Ale widzicie, Elizeusz ani chwili się nie wahał. To znaczy, że tym pragnieniem było napełnione jego serce. On to pragnienie już w sercu swoim miał. On go nie musiał szukać gdzieś tam w głębinach swej istoty, jestestwa swojego. On je miał. On tęsknił za tym. On oczekiwał tego. On chciał tego. I dlatego, gdy tylko usłyszał, natychmiast odpowiedział. A do czegoż sprowadzała się jego prośba? Jego prośba sprowadzała się do tego mianowicie, aby mógł otrzymać w udziale 2/3 ducha. Proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 Twojego ducha. Zastanawiałem się wczoraj także nad tym, dlaczego nie poprosił o pełnię ducha. Dlaczego Elizeusz nie powiedział, oby pełnia Twojego ducha na mnie zstąpiła, tylko jakaś część, 2/3. Nie? Nie 3/3, nie 4/4, ale 2/3. Dlaczego nie pełnia? Bo Elizeusz miał świadomość, że dopóki nie przyjdzie Mesjasz, dopóki Mesjasz nie odda swojego życia za grzechy całej ludzkości, bo Elizeusz miał świadomość, że dopóki Mesjasz nie zmartwychwstanie, nie może nastąpić, nie może się spełnić jego prośba o pełnię ducha. Że nie może się to stać przed dniem zielonych świąt. Że najpierw muszą zaistnieć pewne wydarzenia. Najpierw Boży Syn, Jezus Chrystus, musi złożyć siebie samego w ofierze, aby krew Jego dokonała oczyszczenia. Najpierw musi być pogrzebany, zmartwychwstać, potem uwielbiony, a potem dopiero któregoś nieokreślonego dnia nastąpi zesłanie Ducha Świętego, stąpi moc wysokości. I że wtedy dopiero ten błogosławiony lud, który będzie żył po tym okresie, będzie się mógł biegać o pełnię ducha. Paweł powiada, że my dzisiaj, nowotestamentowy lud, nie musimy już prosić tylko o 2/3. Paweł powiada, bądźcie pełni ducha, napełniajcie się duchem. A zatem my już o 2/3 prosić nie musimy, nie powinniśmy. Pan Jezus był pełen ducha, dając nam przez to przykład. Piotr był pełen ducha, dając nam przez to przykład. Paweł był pełen ducha, dając nam przez to przykład. Wreszcie Filip był pełen ducha, dając nam przez swoją postawę przykład. Poczytujmy sobie to za przywilej, że żyjemy po tej stronie krzyża, po której nie musimy prosić o 2/3, ani o 1/3, ale że łaskawy i dobry Bóg chce nas uzdalniać i wyposażać pełnią swego ducha. Halleluja. Halleluja. A jakież skutki, kochani, możemy zauważyć po tym, gdy 2/3 ducha zstąpiło na Elizeusza? Jakież to rezultaty widzimy w życiu Elizeusza wtedy, gdy wypełniło się to, o co prosił? Jakież to rezultaty widzimy w życiu Elizeusza? Możemy na to patrzeć z różnego punktu widzenia, ale pozwólcie, że na dwa dzisiaj rezultaty poświadczające o tym, że Elizeusz otrzymał to, czego pragnął, że dwa rezultaty dzisiaj wymienią. Oczywiście są one, jak wiele innych przeżyć nowotestamentowych, które są rzeczywistością w Starym Testamencie, są przedstawione w sposób symboliczny. Otóż przypominam, że gdy Eliasz był zabierany do nieba, spadł z niego płaszcz. I to jest to symboliczne zstąpienie ducha w dzień Zielonych Świąt. Ale chcecie zauważyć, że aby być przyobleczony w ten płaszcz, który spadł z Eliasza, Elizeusz musiał podejść i wziąć ten płaszcz. I przyjąć, i nałożyć na siebie ten płaszcz. To jest prawdą, że Duch Święty 2000 lat temu zstąpił, spadł na tę ziemię. Ludzie byli zaszokowani, zdziwieni, gdy widzieli, słyszeli. Ale to nie oznacza, że automatycznie wszyscy zostaliśmy w ten płaszcz przyobleczeni. Elizeusz musiał podejść, zadać sobie, zapłacić pewną cenę i wziąć i nałożyć ten płaszcz. Możesz być chrześcijaninem wiele lat, ale jeśli w sercu twoim nie ma tego pragnienia, jakie było w Elizeuszu, jeśli nie podejdziesz, aby ten płaszcz wziąć, to będzie on leżał, będzie on oczekiwał, a ty ciągle nie będziesz przyobleczony. Wiersz 13 powiada, że podniósł płaszcz Eliasza. Halleluja. Ja chciałbym zapytać, czy ty już zdecydowałeś się, aby podnieść płaszcz Chrystusa, Ducha Świętego, który zstąpił w Dzień Zielonych Świąt. I popatrz dalej. Gdy tylko Elizeusz przyoblekł się w płaszcz Eliasza, to postronne osoby rozpoznały, że Elizeusz został przyobleczony płaszczem Eliasza. Powiedzieli, że duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Inaczej mówiąc, to przeżycie Elizeusza upodobniło go do Eliasza. Ludzie mówili, to jakby Eliasz. To namaszczenie, które było na Eliaszu, spoczęło teraz na Elizeuszu, ponieważ Elizeusz upodobnił się niejako do Eliasza. Bracia i siostry, co byśmy nie mówili o skutkach przyjęcia namaszczenia Ducha Świętego, jakiekolwiek byśmy skutki nie akcentowali, w moim przekonaniu najważniejszy jest ten, że jeśli przyjmujemy Ducha Świętego, jeśli w pełni się Mu oddajemy, poddajemy, jeśli się weń przyoblekamy, to niewątpliwie zmienia On nasze życie na podobieństwo Chrystusa Jezusa. Wtedy więcej i więcej widać w nas natury Chrystusa. Wtedy więcej i więcej tego, kim był Jezus, ludzie postronni widzą w nas. My możemy nawet tego sami aż tak bardzo nie zauważać. Ale ludzie patrzący na nas widzą tę przemianę. I to jest pierwszy i może najważniejszy powód, dla którego powinniśmy być przyobleczeni w płaszcz. W cudzysłowie mówię, w płaszcz Eliasza. Ważne jest mówienie językami, ale to nie jest celem samo w sobie. Ważne jest prorokowanie, ale to nie jest celem samo w sobie. Najważniejsze jest to, aby Duch Święty mógł nas upodabniać, przemieniać na podobieństwo natury Chrystusa Jezusa. Halleluja! Halleluja! W każdym razie ludzie, którzy patrzyli na Elizeusza, ubranego w płaszcz Eliasza, mówili, jest to Eliasz. Daj Boże, żeby ludzie patrząc na nas, siostry i bracia, mówili, jak powiedziano w Antiochii, to są chrześcijanie, podobni do Chrystusa. To są chrześcijanie. To się nie dzieje tylko dlatego, że my tego chcemy. To się dzieje wtedy, jeśli przyoblekamy się moc z wysokości. Po drugie, godzi się zauważyć, że po przyjęciu tej porcji ducha, tej ilości ducha, o którą prosił Elizeusz, daje się zauważyć w Elizeuszu, w tym wiejskim chłopcu, dotąd orzącym pole, niezwykłą odwagę. Odwagę, której do tej pory w nim nie zauważamy. Bo w 14 wierszu zauważamy, że Elizeusz staje nad Jordanem. Staje nad Jordanem, przez który zamierza przejść na drugą stronę, a rzeka jest przeszkodą. Rzeka jest przeszkodą, aby osiągnąć cel. I zwróćcie uwagę na postawę Elizeusza. Rzeczywiście to jest niezwykła postawa, bo oto Elizeusz, świadom tego, w co został przyobleczony, bierze, albo jak gdyby udostępnia siebie samego, otwiera siebie samego, pozwala sobie na to, aby wziąć ten płaszcz i rozdzielić to, co go odgradza od celu. A gdy uderzył płaszczem, Jordan, rzeka się, jak czytamy, rozstąpiła w jedną i w drugą stronę i Elizeusz przeszedł na drugą stronę. W tym jest także zawarta pewna myśl, ważna myśl. Wróg nasz, nieprzyjaciel nasz, siostry i bracia, bezustannie czyni różne przeszkody na drodze naszego celu, do naszego celu. Stawia bezustannie przeróżne przeszkody, abyśmy się zniechęcali, abyśmy upadali na duchu, abyśmy nie doosiągali celu. Jakżeż wielu ludzi, wierzących ludzi jest zrezygnowanych, załamanych, przygnębionych, że nie mogą osiągnąć celu, bo przejść przez przeszkody nie mogą. Chciałbym przypomnieć wam zapis Ewangelisty Marka, który w 11 rozdziale powiada tak oto. Gdybyście, stojąc przed górą przeszkody, rzekli tej górze, podnieś się i rzuć się w morze. I wierzyli, to wam się to stanie. Ja wiem, że wielu wierzących ludzi na to słowo uśmiechnąć się tylko może. Jak to jest możliwe? I będą szukać teologicznych dowodów na to, że Pan Jezus nie miał na myśli tego, co mówił. Problem tylko w tym, że nie wiedzą, co Jezus myślał, gdy to mówił. Chcą włożyć mu swoje myśli. Ale ja przyjmuję Boże Słowo tak, jak jest napisane. Bez wdawania się w dewagację. Tak to Jezus miał na myśli, czy też Jezus tego nie miał na myśli. A zatem stoją niektórzy wierzący ludzie przed górami problemów, przed górami przeszkód. I czasem się spodziewają, że ktoś za nich te góry przeniesie. Czasem się spodziewają, że ktoś się zmierzy z tymi górami. Że ktoś spowoduje, że Jordan, rzeka się rozstąpi, a oni będą mogli przejść na drugą stronę. Podoba mi się Elizeusz. On nie wzywał proroków z Jerycha ani z Betela, by mu pomogli. On miał świadomość, że kim jest przed obliczem Boga, że przyobleczony został w płaszcz Eliasza, że jest namaszczony i że teraz może coś uczynić w tej sytuacji, że może tym płaszczem doprowadzić do rozdzielenia, spowodować, że wody się rozstąpią. Czasem wierzący ludzie, czasem my zbyt szybko poddajemy się rezygnacji, zamiast stanąć twarzą w twarz z przeszkodami, świadomi, kim jesteśmy, świadomi, kto w nas mieszka, spowodować usunięcie tych duchowych przeszkód, tych duchowych gór z naszego życia. Podoba mi się Elizeusz. Żeby nie przedłużać, na tym zakończę, wskazując na te dwa ważne przeżycia Elizeusza. Bardzo często kończymy na tym pierwszym. Nie zdążamy do tego drugiego. A nawet jeśli przeżyliśmy to drugie, to nie wiemy, po co to przeżyliśmy. Po pierwsze, powtarzam, po to, żeby to przeżycie nas zmieniało. A po drugie, po to, żeby okoliczności wokół nas zmieniało. Są pewne tematy, o które powinniśmy prosić Boga. Są pewne problemy, o które błagać musimy Boga. Ale są też pewne sytuacje w naszym życiu, w których mniej może prosić by należało, a zażądać, nakazać, niejako wymusić, nie na Bogu. Nie należy on do tej sekty, która wymusza na Bogu to lub owo. Ale czasem na wrogu pewne rzeczy trzeba wymusić. Ja pamiętam, już kiedyś mówiłem to świadectwo, gdy byłem kilka lat temu w Edmontonie. Mieliśmy bardzo dobre nabożeństwo. Po nabożeństwie wyszliśmy na plac przyzborowy. Jedna z sióstr, taka bardzo rozbiegana, spontaniczna, powiada do mnie: bracie, może sobie zrobimy zdjęcie. Przywołała tam jeszcze następne osoby. Stanęliśmy przy jakimś tam samochodzie i ona, trzymając torebkę, a w tej torebce miała i całą wypłatę, i klucze do mieszkania, i całą swoją dokumentację, i paszport, wszystko położyła na masę samochodu. Zrobiliśmy jedno zdjęcie, drugie zdjęcie, trzecie zdjęcie. I po tej serii zdjęć pobiegliśmy na piknik do parku, bo był to pożegnalny dzień. I ona tak jak stała, tak pobiegła. I nikt nas nawet nie zauważył, że zostawiła całą swoją torebkę na samochodzie. A ta okolica nie jest zbyt ciekawą okolicą. Większość ludzi, którzy tam mieszkają, to pijani, na ogół najczęściej Indianie, którzy kradną, napadają, wyrywają torebki ludziom, kobietom i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym, że poszliśmy na piknik, nagle ona w połowie piknika sobie przypomniała chusteczkę, chciała wyjąć z torebki. I nagle się zorientowała, że nie ma torebki. I w parku rozlega się przeraźliwy krzyk. Moja torebka, moja torebka. Mieliśmy piknik z głowy. Moja torebka. I zastanawialiśmy się, co zrobić. Natychmiast posłano dwóch braci, żeby przeszukali to miejsce. Poszli na policję. Niczego nie ma. Policja nic nie wie. Obiegli całą okolicę. Niczego nie ma. I taka minorowa, smętna atmosfera zapanowała na tym pikniku. I gdy tak siedziałem na ławce i smuciłem się w pewnym sensie, bo to przecież dlatego, że ze mną chciano sobie zrobić zdjęcie, torebka zniknęła. Bo to dlatego, że akurat pożegnalny moment, piknik, dlatego torebka zniknęła. I tak sobie myślę i wołam: Panie, co my teraz mamy zrobić? Co teraz w tej sytuacji zrobić? I mówię wam, bracia i siostry, że coś z tego ducha Elizeusza wtedy się we mnie pojawiło. Przywołałem tych, którzy tam byli, i powiedziałem: poprośmy teraz naszego Pana o odwagę. I poprosiliśmy Pana o odwagę. A potem powiedzieliśmy: w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa żądamy wrogu, złodzieju, który ukradłeś tę torebkę, gdziekolwiek ona się znajduje, w czyichkolwiek ona rękach jest, niech się odnajdzie. Zbyt śmiałe, prawda? Czasem się to może wydawać zbyt śmiałe, ale przecież my mamy możliwości zmieniać sytuację wokół nas, jeżeli mamy świadomość, kto w nas mieszka. Kim jesteśmy napełnieni? I jeszcze raz żądaliśmy, aby ta torebka, w czyichkolwiek ona jest w rękach, żeby ta torebka się odnalazła. I wyobraźcie sobie, pojechaliśmy do domu o godzinie 12:00, telefon. Już prawie byliśmy w łóżkach, o godzinie 12:00 dzwoni ta siostra i gdy mój brat podnosi słuchawkę, słyszy tylko jedno słowo: halleluja, halleluja, bracie Roman, halleluja! A mówi: z jakiego powodu tak? Halleluja, siostro, bo wyobraź sobie, że gdy przyszliśmy z tego parkingu, za 2 godziny dzwoni do mnie policja. Czy to mieszkanie, czy pani taka i taka? Tak. Na podstawie dokumentów odnalazł ją, zadzwonił i mówi: proszę się zgłosić na policję. I mówi: właśnie byłam na policji. I wyobraź sobie, bracie, że jakiś pijany Indianin wziął tę torebkę z samochodu, co się nigdy nie zdarzyło, powiedział policjant, i przyniósł ją na policję w stanie nienaruszonym. Ani klucze, a przede wszystkim pieniądze, ani nic innego z tej torebki nie zginęło. Halleluja! Możemy powiedzieć, że mamy prawo w imieniu Jezusa górom powiedzieć: przenoście się. Nie przeszkadzajcie nam w dążeniu do celu. Elizeusz, niech dzisiaj nam dostarczy odwagi. Czy właściwie Duch Święty poprzez przykład Elizeusza, niech siostry i bracia dostarcza nam odwagi. Ja jestem świadomy wielu trudnych sytuacji w waszych domach. Z powodu niezbawionych, nienawróconych mężów, z powodu upartych waszych synów i nieodpowiedzialnych córek. Świadomy jestem tego wszystkiego. Ale świadomy jestem także i tego, że możemy się poddać Duchowi Świętemu, aby nas przyoblekł. A będąc przyobleczeni mocą z wysokości, o czym będę mówił przyszłą niedzielę, możemy zmieniać okoliczności wokół nas. Halleluja! Bóg jest po naszej stronie. Wszechmocny Pan jest po naszej stronie. Nie jesteśmy z góry przeznaczeni na przegranie. Jesteśmy przeznaczeni do zwycięstwa. Niech nam Pan w tym dopomoże. Halleluja.
Poproszę nas wszystkich o powstanie. I myślę, że dobrą rzeczą po takim dobrym kazaniu jest teraz przyjść przed Boże oblicze i podziękować Bogu za to, że należymy do Niego, że mamy do kogo zwracać się z prośbą o pomoc, kiedy takowa jest nam potrzebna. Halleluja. Święty nasz Panie, pragniemy Ci podziękować za to, że mamy Ciebie, że prawdziwie należymy do Ciebie, że możemy mienić się chrześcijanami, bo kroczymy po Twoich śladach. Panie, chcemy Ci dziękować również za to, że kiedy znajdujemy się w opałach, w opresjach, mamy prawo i ten przywilej zwracania się do Ciebie. Mamy prawo wołania do Ciebie, wierząc, że nigdy nas nie pozostawisz samymi. Panie, dziękujemy Ci za tą lekcję, którą dzisiaj mogliśmy usłyszeć. Jest rozwiązanie wszelkiego problemu w Twojej świętej osobie. I za to, Panie, dzisiaj dziękujemy Ci. Przyjmij dziękczynienie z każdego serca tu na tym miejscu. Amen. Halleluja.